Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i no cóż, mamy naprawdę gorący temat. Tak się składa, że w ogóle dzisiaj oczywiście na kanale miał się pojawić ten materiał o Kevinie Feigim i jego planach względem Star Wars i tego filmu, który miał produkować. I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy ten materiał już leciał na kanał dosłownie, on w ogóle miał być rano, ale tam mieliśmy problem techniczny między innymi ze ścieżką Radka, więc zajął montaż troszkę dłużej. W momencie, jak już się przetwarzał, nagle pojawiła się informacja, która okazała się no, nawet ważniejsza niż to, więc stwierdziliśmy, że dobra, to puścimy sobie w dalszej kolejności, a zajmiemy się tym newsem. Mało tego, ja od jakiegoś, nie wiem, miesiąca pracowałem nad materiałem dokumentującym jakby tą ciężką współpracę między Sony a Marvelem od samego początku, skupiając się oczywiście na tym, co gruchnęło jakiś czas temu, przekazanym przez Deadline, że Marvel i Sony nie dogadały się względem, czy Disney i Sony nie dogadały się względem dalszego korzystania z postaci Spidermana. No i stwierdziłem, dobra, to zrobię taki duży materiał, nie? I tak, bo mi się trochę nóż w kieszeni otwierał, jak mieliśmy tą dyskusję zaraz po tym ogłoszeniu i masa osób pisała tam jakieś takie niestworzone rzeczy na zasadzie, że czemu Sony w ogóle chce jakieś pieniądze, przecież Marvel wykonywał całą robotę i tak dalej. I mówię, kurczę, to pewnie dlatego, że po prostu ludzie nie mają za bardzo skąd wziąć informacji, co tak naprawdę zaszło. Więc mówię, dobra, zrobię taki wielki materiał. I tak nagrałem to i już montowałem po prostu z miesiąc, tam 30 minut tego wyszło, jeśli nie więcej. Dzisiaj miałem to wrzucać. Dzisiaj miałem to wrzucać dosłownie, nie? I dope. Jeszcze coś z tym zrobię, jeszcze przerobię to, ale będę musiał nagrywać jeszcze raz.
O pracy można pogadać, tylko inne zakończenie.
Tylko mamy happy end właśnie. Tym się będzie różnić, że mamy happy end, bo...
To jest wersja reżyserska będzie teraz. Zmiany.
Poczułem jak to jest, kiedy już masz gotowy produkt, ale producent na końcu mówi, że nie, musi zmienić zakończenie.
A teraz Rona Howarda, żeby ci przerobił.
A jak zmienić zakończenie, no to sorry, ale resztę też musisz trochę przepisać, bo inaczej nie będzie się tutaj to nie będzie działało. No ale dobra, słuchajcie, no nie ma co... Okej, wypaczyłem ten ogon. Dobra, słuchajcie, no jest happy end i trzeba tym się cieszyć, jak nie mam. Ponarzekam sobie kiedy indziej, mianowicie Variety podaje, więc no tutaj raczej sprawdzone źródło. Zresztą pojawiły się już oficjalne oświadczenia, między innymi ze strony Kevina Feige'ego i Yemi Pascal, tak. Która swoją drogą jest w Universalu, więc... Ale fajnie, że też powiedziała to. No ale jakby mamy już to potwierdzone, nie? Jakby to już nie są tylko jakieś plotki, czy nawet jakieś raporty, ale już rzecz, która została klepnięta. Mianowicie Variety podaje, że no, dogadały się studia oba. I teraz tak, mamy ten cały artykuł przed sobą, więc jeśli coś pominę, to mnie tej poprawiej. Ale najważniejsza kwestia jest taka, że tak, doszło do kolejnych negocjacji, w których udział brali wszyscy ludzie w ogóle. Poprzednio pamiętam, że była mowa tylko o Górze, że tam Alan Horn brał udział, między innymi Alan Bergman. Teraz wszyscy. Tam pewnie tam całe biuro się spotkało.
Dźwiękowcy siedzieli na sali.
Tak, i wcześniej była mowa o tym, że Deadline pierwotnie podawało, że propozycja Disneya na ewentualny kolejny deal to po pierwsze tam 50%, po 50% udziału w produkcji i 50% potem zysków, plus zdaje się, że to miało się przełożyć także na inne filmy, zdaje się, w tym uniwersum Sony, tak? Tych innych filmów, powiedzmy, wokół Spidermana. No, potem jeszcze pamiętam, że były jakieś informacje, Hollywood Reporter chyba podawał, że Disney z kolei wystosował jeszcze ofertę 30-70 i ona też została odrzucona. I to jest szczególnie ciekawe, bo tutaj Variety, oczywiście no, to w żadnym oficjalnym, powiedzmy, komunikacie nie padnie nigdy, ale tutaj Variety podaje, że najprawdopodobniej
tylko 5% podział... różnicy, nie? Spadło.
Tak, ale właśnie jest jeszcze jedna rzecz tutaj bardzo ciekawa, że Variety pisze tutaj tylko i wyłącznie o podziału tych zysków z filmu. W zasadzie nie zysków, tylko przychodu, nie? Czyli, że 25% pieniędzy, które łącznie film zarobi, idzie do Disneya, 75% idzie do Sony. No i to jest ciekawe, bo nic nie ma tutaj mowy o podziale, o kosztach produkcji, nie? Co jest istotne, bo też o tym wspominaliśmy, że jakby podział kosztów produkcji to nie są tylko koszty produkcji, ale też potem robi się problem, do kogo będą należały te postacie, do kogo będzie należał ten konkretny film. Zawsze rodzi problemy, nie? Niż w przeciwieństwie do sytuacji, gdzie jedno studio po prostu robi dany film. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby to zostało bez zmian i dalej Sony by finansowały te filmy, ale dzieliło się zyskiem. Tego nie wiemy. To być może zostanie jakoś tam podane za jakiś czas, ale żadnej oficjalnej informacji na ten temat nie mamy. Natomiast mamy jeszcze poza tym, no właśnie, czyli co będzie obejmował ten deal. I teraz tak, też nie wiemy dokładnie, bo nikt tutaj nie powiedział jasno, że no, będą trzy filmy i powiedzmy dwa grupowe, wiemy trzy solowe, coś takiego. Wiemy o dwóch w zasadzie.
Dwóch jeszcze.
Jeden. Wiemy, że będzie sequel do Spider-Mana, będzie film tak, solowy.
Solowy i
z Tomem Hollandem i tak dalej. I wiemy, że Spider-Man ma się też pojawić w jakimś filmie MCU.
Tak.
Nie wiem, czy to ma być jakiś grupowy, czy to będzie jakiś inny film, czy to będzie, nie wiem, Doctor Strange, czy
Shang-Chi. Jeden dla was.
Więc no, na dziś możemy zakładać, że to jest deal, który obejmuje powiedzmy tylko dwie produkcje. Aczkolwiek nie jest wykluczone, że po prostu czegoś nie wiemy i zostało to podpisane na więcej filmów. Jak myślisz?
Przez sekundę nie wierzę, że to jest deal na dwa filmy. Ni cholery nikt nie podpisywałby na tym etapie dealu na dwa filmy. Popatrz na to, ile musieli się, że tak powiem, rąbać teraz, żeby dojść do jakiejkolwiek ugody. Żeby do jakiegokolwiek porozumienia dojść w tej chwili. Nie widzę takiej szansy, żeby Kevin Feige teraz stwierdził, spoko, no to jeszcze tylko ten jeden filmik, u nas pojawi się Spider-Man, a potem znowu rozmawiajmy. Nigdy w życiu by na to nie poszedł w tym momencie, ani to nie byłoby korzystne dla Sony w żadnym wypadku, bo znowu nie mają pewności, jak tego pająka dalej kontynuować, jak zaraz wypadnie z MCU, bo coś się nie spodoba. Ani nie byłoby to w żadnym wypadku korzystne dla Disneya, znowu z tych samych powodów. Tym bardziej, że podawałeś taki argument, kiedy rozmawialiśmy o tym jakby od strony Sony, jak to wygląda, z którym ja się ostatecznie zgadzam, że jakby ryzykiem ze strony Sony jest to, że jeżeli teraz trochę popuszczą, bo było 5% z pierwszego dnia, czyli właściwie symboliczna kwota, na 25%, to kto wie, czy Disney za jakiś czas nie zażąda jeszcze większej kwoty, jeżeli to jeszcze bardziej się zintegruje. Więc znowu Sony też potrzebowałoby według mnie jakiejś stabilności. Przynajmniej mieć konkretny deal, okej, 25%, ale podpiszmy umowę na 7 filmów na przykład w tym momencie. I wtedy mamy pewność, że przez kolejne 7 filmów my dostajemy tyle pieniędzy, wy dostajecie tyle i nikt nie może zażądać większej, mniejszej kwoty jakby. Więc dlatego mówię, że nie sądzę, to byłoby strasznie niewygodne dla tych studiów, żeby w tej chwili podpisywać tak mały kontrakt. To jest jakby jedna rzecz. Jest jeszcze druga sprawa. Nie wierzę również przez chwilę nawet, że jakby na tym to się kończy. Disney jednak zszedł mocno z kasy, że tak powiem. No, było te 50-50, nie? Potem było 30, teraz jest 25, na ile mamy jakiekolwiek sensowne raporty. No, okej. Okay. Kevin Feige to jest gość, który mógłby pracować pewnie na starym kontrakcie. On uwielbia Spider-Mana, że to z jego perspektywy nic się nie zmienia. On dostaje swoją garzę jako producent i tak jest producentem Spider-Mana i tak jest. Jakby to nie są jego pieniądze, myślę, że dla niego to rybka. Czy jest 5% pierwszego dnia, czy co innego. Mu to obojętne. Ale Alan Horn to już jest stary rekin biznesu tutaj w tym miejscu. I nie wierzę nawet przez sekundę, że Alan Horn by nagle stwierdził, ach, niech mają. To tak się nie dzieje w biznesie. Tam coś za tym jeszcze stoi. Czy będziesz miał Spider-Mana w jakichś serialach na Disney+, czy może nagle sięgają łapami dalej, może tego Venoma jednak chcą wziąć gdzieś tam strzelić, czy coś w tym rodzaju. Nie mówię, że cokolwiek z tych rzeczy, że na pewno, ale jestem absolutnie przekonany, że coś jeszcze jest za tym dealem, czego nie wiemy. Bo Disney od tak sam z siebie nie zszedł bez pieniędzy i nie stwierdził nagle, okej, Sony, jednak jesteście fajni, to połowa. No nie, tak się nie robi.
Ja uważam inaczej. Ja mi się wydaje, że ugoda na jeden w zasadzie film jest tutaj opcją. Przede wszystkim dlatego, że to jest wyjątkowo chujowa oferta dla Sony wciąż. To są bardzo słabe warunki wciąż dla tej wytwórni mimo wszystko. No, tak jak zresztą no, to już przy tym 70-30 byłem pewien, że raczej nikt na to nie pójdzie, bo on... No, wiesz, no to jest dla Sony, to nie jest zejście sceny dla Disneya, to jest zejście, znaczy przez Disneya, to jest zejście sceny przez Sony, bo to oni zachowują prawa do tej postaci, więc dla nich zarabianie, wiesz, nie wiem, 800 milionów dolarów, a zarabianie tylko 70 czy w tym momencie 75% z tej sumy, no to jest jednak różnica, nie? Więc wyobrażam sobie, że oni w tym momencie mogli pójść na taki układ bardzo tymczasowo, na zasadzie, że okej, dobra, to w sensie wydaje mi się, że jest dużo bardziej prawdopodobne, że się zgodzi na taki układ przy jednym filmie, niż żeby się zgodzili kiedykolwiek na 75% przy więcej niż jednym filmie. Być może faktycznie idą za tym jakieś inne umowy, być może jest to tylko jakiś wstęp i powiedzmy będą dalej kontynuowane negocjacje, albo już został podpisany jakiś aneks do tego, żeby wrócić do tych swoich pozycji, ale podejrzewam, że Trudno mi było, kurczę, dla mnie to było naprawdę trudne do uwierzenia, że Sony zgodziłoby się na takie warunki po prostu na jakiś dłuższy czas mimo wszystko, bo to wciąż jest w tym momencie, no to jest na styk w tym momencie, no bo te powiedzmy, biorąc pod uwagę, że Far From Home zarobiło te ponad miliard, no to okej, okay, jeśli by zarobili miliard i dostaliby 75% z tego, no to jest 750 milionów, to jest tyle, ile pewnie by zarobił i Spider-Man bez pomocy MCU. Jeszcze okej. Okay. Ale z drugiej strony lepiej byłoby mimo wszystko zaryzykować, że się zarobi jednak więcej, niż zgadzać się na tego typu warunki. Szczególnie, że no właśnie i tak będą wykładać całość produkcji, plus i tak nie dostają żadnych bonusowych pieniędzy z tego. Plus nie dostaną żadnych profitów z udziału Spidermana w filmach MCU. No merchandise to już swoją drogą, to wiadomo, że to na tym Disney zarabia. Plus właśnie, ja się spodziewałem, że być może będą mogli liczyć na przykład na zamian na to, że na przykład jeśli Spider-Man pojawi się w jakichś filmach MCU, no to oni wtedy dostaną jakiś może procent z tego. I to myślę, że już mogłoby ich bardziej przekonywać. Natomiast właśnie w tym momencie Alan Horn, ten rekin biznesu, podejrzewam, że on błyskawicznie się zgodził na coś takiego, biorąc pod uwagę, że po pierwsze i tak zarabia na tych filmach gigantyczne pieniądze, a teraz jeszcze dostaną z tego 25%. Zupełnie praktycznie za nic w tym momencie.
Ja dalej jakoś tak tego nie widzę. Wydaje mi się, że jeżeli mieliby się... Okej, to co mówisz, że mogliby się zgodzić tymczasowo, tylko w tym momencie po co? Z punktu widzenia Sony, po co zgadzać się na jeden film?
Bo mają w tym momencie PR-ową katastrofę.
Jeżeli mogą zerwać... No, tylko, że z drugiej strony ona i tak by przyszła. Wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej byłoby im podpisać to na więcej filmów. W tym momencie
no lepiej
i
by
tak
było, tylko...
przez parę... Zwróć uwagę, że jeszcze do tego Spider-Man zostało trochę czasu, tak czy inaczej. Zresztą my też spekulowaliśmy, że prędzej później się dogadają, ale myśleliśmy, że to jeszcze zostanie odłożone w czasie. Nikt z nas nie spodziewał się, że stanie się to tak szybko. Wydaje mi się, że do czasu, kiedy wyszedłby ten Spider-Man na tym etapie, Sony zdawało sobie sprawę, że mogłoby spokojnie odratować sytuację w tej chwili PR-ową, jakkolwiek by to nie wyglądało. Zrobiliby na to hype i tak dalej, w końcu to by ruszyło. Wydaje mi się, że oni nie mieli naprawdę żadnych powodów, dla których mieliby teraz się zgadzać, skoro już się wycofali z tego. Mówię, nie widzę tego, jeśli chodzi o jeden film. Natomiast zgadzam się z tobą, że z jednej strony myślę, że Sony też jeszcze coś z tego mogło dostać. Co dokładnie, ciężko powiedzieć. Może jest to związane z innym dealem, który Disney właśnie podpisał z ich platformą, bo to jest szersza sprawa, gdzie Sony i Disney zaczynają dużo mocniej współpracować. To jest ciekawe. Mówimy tylko o Spider-Manie, ale akurat to są dwa newsy, które zbiegają się w bardzo podobnym momencie, bo jeżeli nie wiecie, Disney już od jakiegoś czasu miał... Co? Sekundę, będziesz musiał to wyciąć, żebym nie przekręcił, bo to jest jednak nie bez powodu. Się nazywało PlayStation View? Okej. Disney już od jakiegoś czasu miał swój content w dużej części udostępniany przez PlayStation View, usługę Sony, i teraz podpisali z nimi kontrakt na wiele lat, gdzie rozszerzyli jeszcze bardziej swoją ofertę, którą udostępniają przez PlayStation View. Na przykład dodali do tego National Geographic czy FX. Rzeczy, które dopiero co zakupili od Foxa, czyli ewidentnie Disney i Sony mają dobrą współpracę. I myślę, że to nie jest bez znaczenia właśnie, że w tym momencie Spider-Man się dogaduje. Myślę, że to były duże rozmowy i równie dobrze Disney mówi: okej, to my dalej wam podpisujemy i tam jest powiedziane, że to jest na wiele lat. Więc wy dalej będziecie mogli przez swoją usługę udostępniać nasz content na jeszcze wiele lat, ale za to Spider-Man na przykład równie dobrze. Mówię, to są jednak naczynia połączone, więc wydaje mi się, że jakby to właśnie to ma z tego Sony, natomiast jeżeli popatrzysz na to w ten sposób, no to ogromna ilość contentu, którą Sony będzie teraz miało u siebie przez to, plus, tak jak mówisz, te 25% już jest w miejscu, w którym... to Sony nie ma nagle... Znaczy kolejny Spider-Man, gdyby zarobił podobne pieniądze, nie byłby najmniej zarabiającym Spider-Manem, jak było w przypadku 50. Więc wydaje mi się, że w tym pakiecie Sony całkiem nieźle na tym wychodzi. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie sądzę, żeby to był tak, żeby ten deal był tak krótki. Wydaje mi się, że oni chcieliby pójść z tym dalej i nie zdziwię się...
Nie ogłosili tego od razu?
Myślę, że nie. Myślę, że... Zwróć uwagę, że oni nic nie ogłosili. chciałbym dodać, że jakby my nie mamy żadnych oficjalnych ogłoszeń. Co powiedział Feige, co powiedziała Pascal i tak dalej. Jej, Peter Parker jest w MCU, tak się cieszymy, no tak, Peter Parker tak, ma moc, super, dzięki przemierze. Nikt nie powiedział ani słowa o ilości filmów. To wszystko jest to, do czego udało się dostać dziennikarzom Variety. Mhm. Więc to, gdyby to było oficjalne ogłoszenie, tak jak mówisz, mógłbym się z tobą zgodzić. Ale w momencie, kiedy to jest coś, do czego dokopali się sami dziennikarze, również mogli nie dokopać się do wszystkiego. To jest absolutna...
Nie, no jasne, jasne. Musimy tutaj poczekać na jakieś oficjalne komunikaty.
A oficjalnie razie brzmią wszyscy się kochamy.
Znaczy wiesz, ja się zgadzam z tym, co tam wspomniałeś, że na pewno woleliby się dogadać na dłużej. Na pewno, szczególnie z punktu widzenia Sony, mieć wiesz, spokojną głowę, jeśli chodzi o tę postać na ileś tam
lat. Tym bardziej, że ten drugi deal jest na wiele lat. Ten, o którym
mówiłem. Tak, tak, tak. Znaczy wiesz, jeszcze dochodzi jeszcze inna kwestia, która myślę, że prędzej czy później się pojawi. Mianowicie, że Sony też będzie jakby... mówimy często o tym streamingu, nie? Natomiast Sony nie będzie konkurować na tym samym polu, co inne platformy streamingowe. Nie będzie robić swojego Disney Plus, ani swojego Netflixa, ani nic takiego, bo Sony i Paramount mają na tyle oleju w głowie, że stwierdziły, że no, my wolimy robić rzeczy i sprzedawać je innym, a nie się ładować
oni
w coś,
mają
gdzie,
coś przez
co i tak
PlayStation.
Przegramy,
i wydaje mi się, że w tym momencie na przykład, gdyby jeszcze udało im się podpisać, na razie nic o tym nie wiemy, ale jakiś sposób, dzięki którym mógłbyś przy PlayStation zakupie czegoś tam, mieć na przykład Disney Plus w jakimś pakiecie, czy coś takiego?
No Sony trochę tak jak Apple ma elektronikę, nie? Którą może wykorzystać do tego. No ale pamiętam, że swego czasu mówiliśmy o tym, że zamierzają rozwijać to swoje uniwersum Spider-Verse, zamierzają produkować jakieś seriale i tak dalej. Fajnie by było to na Disney Plus na przykład sprzedawać, nie? No to przecież to by tam idealnie pasowało, więc podejrzewam, że prędzej czy później ich tak będą kombinować, żeby utrzymać jak najlepsze stosunki z Disneyem. I Disneyowi myślę, że też co będzie na rękę, więc ja generalnie wychodzę z założenia, że tak, na pewno współpraca jest im na rękę. Natomiast znowu, no te negocjacje do tej pory były dosyć twarde, przede wszystkim dlatego, że no obie, jednocześnie oba koncerny mają mocną pozycję do negocjacji w tym momencie, nie? Każda ma swoje racje, każda ma tą pozycję, że no okej, my nie musimy, nie? Chcielibyśmy, ale nie musimy. Więc dlatego wydaje mi się to prawdopodobne, że mogliby po prostu podpisać coś tymczasowo, ewentualnie wstępnie, a dopiero potem ewentualnie negocjować to. Bo wiesz, podpisanie umowy na jeden film to już jest 10 lat do przodu.
To już też otwarte drzwi w tym momencie stoją, co dalej. I w tym momencie mogą się dogadywać jakby w ciągu dalszym. Ale mówię, że wydaje mi się, że umów mogło być więcej na więcej rzeczy. Tym bardziej, że jeszcze jak się nad tym zastanowisz, to właśnie Sony i Disney mają tutaj świetną synergię pod tym względem. Dlatego, że właśnie, jak powiedzieliśmy, Sony ma elektronikę, Disney jej nie ma. Disney właśnie wchodzi z ogromną platformą, jeszcze mają Hulu, zresztą z którego dużo rzeczy idzie przez PlayStation View, jak popatrzysz na ten content. Ale właśnie, a Sony nie ma i nie planuje mieć czegoś takiego. I no mówię, to, że doszedł tak wielki, tak wieloletni deal w tym momencie, o którym właśnie się dowiadujemy, on jest oficjalny, mi mówi, że jakby ten Spider-Man był obok. Że to była drugorzędna sprawa, która przy okazji dało się w ten sposób załatwić. I dlatego miałeś właśnie tak dużo ludzi, bo miałeś te szychy, które spotkały się i okej, robimy deal, jeśli chodzi o PlayStation, a potem w dziecięcym pokoju jeszcze przejdźcie i tam siedzi Kevin Feige i tam siedzą, wiesz, i tego Spidermana tam załatwcie przy okazji, jak to robimy.
Powiedzcie jakby, ludziom, byśmy będą cieszyć.
Tak, tak. I chodzi mi o to, że na tle tego wszystkiego, o czym gadamy przed chwilą, czyli tego streamingu, tej elektroniki i tak dalej, ten deal Spidermana to jest taka pierdółka, to jest tak niewielka kwota pieniężna, która jest tutaj do zarobienia w stosunku do tego wszystkiego, że tak naprawdę myślę, że obu firmom to się zrobiło tak bardzo obojętne to złe słowo.
No dobra, okej, to spoko, niech będzie to.
Ale właśnie, 5, no to 25, no, dobra, już to co się będziemy kłócić o te 5% w tą czy w tamtą, nie? I o tym mówię, że jeżeli już zawieramy deal na coś takiego, to dobra, to tak. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że jakby na tym polega właśnie cała sztuczka tutaj.
Natomiast jeszcze w kontekście tego, co dalej ze Spider-Manem, to ja bym tutaj wrócił do tego tematu, który omawialiśmy, ale którego jeszcze nie publikowaliśmy, czyli do tego, czyli do samego Kevina Feige'ego, bo pamiętam, że też swego czasu, jak dyskutowaliśmy o tym, no nie wiem, rozwodzie, to wspominałeś o tym, że no problemem może być to, że Kevin Feige, producent, ma ograniczony czas jednak mimo wszystko, nie biorąc pod uwagę, ile tych projektów ma na głowie, nie? Natomiast no też wydaje mi się, że to jest ten, i te Star Wars też pokazują to, że No to jest ten czas, i też mówiliśmy właśnie o tym w materiale, więc sorry za spoilery, ale będziecie mogli to obejrzeć w kolejnym, gdzie mówiliśmy o tym, że no to też jest dobry czas właśnie, żeby myśleć o przyszłości, o tym, kto mógłby Kevina Feige'ego zastąpić, a jak najlepiej, no, to znaczy generalnie od, wiesz, najlepszych trenerów, najlepszych prezesów, najlepszych osób, które są na tych kierowniczych, powiedzmy, stanowiskach, oczekuje się nie tylko tego, że będą dobrze wykonywać swoją robotę, ale i zostawią po sobie jakichś następców, nie? Że będą w stanie no, zachować tą płynność i wyznaczyć osoby, które będą mogły przejąć tą pałeczkę i prowadzić firmę dalej. Więc wydaje mi się, że no, to jest w interesie Disneya teraz, żeby, no, żeby Kevin Feige im najzwyczajniej w świecie wychował następców. A biorąc pod uwagę, że tych treści, które spod skrzydeł MCU będzie wychodziło jest więcej niż było na początku, kiedy Kevin Feige, wiesz, miał, nie wiem, jeden film w roku, potem dwa filmy w roku, to jeszcze był w stanie faktycznie to ogarniać i być totalnie hands-on, nie? By konsultować każdą rzecz i tak dalej. No wydaje mi się, że to już w tym momencie, nawet jeszcze przed przyjściem tych produkcji z Disney+, to już stawało się, wiesz, niemożliwe, nie? Tym bardziej, że no właśnie trzeba było na przykład dogadywać rzeczy ze Spider-Manem w zupełnie innym studio mimo wszystko. Więc jestem pewien, że to już jakby ten proces trwa, no ten zlecenie mimo wszystko wielu rzeczy osobom, które są pod Kevinem Feigiem. Wydaje mi się, że kto wie, czy to też nie jest okres podpisania ewentualnie jakiegoś porozumienia teraz nie przypada na ten czas przejściowy, kiedy jednak będą zachodzić pewne zmiany. I kto wie, czy za jakiś czas na przykład nie będzie jakiejś osoby, która będzie się przede wszystkim tym Spider-Manem zajmowała w imieniu Kevina Feige'ego, a on będzie sobie siedział
może
na tronie, tylko doglądał tego.
Z Sony. Chociaż teraz umówmy się, jeśli chodzi o trzeci film, to na pewno Kevin Feige będzie w pełni zaangażowany w trzeci film.
No tak, tak. I właśnie może dlatego tylko na razie mówimy o tym trzecim filmie. Natomiast co z kolejnymi filmami, ale to się za jakiś czas dopiero dowiemy.
A nie myślisz, że na przykład w tym momencie mogło to pójść dalej i na przykład dowiemy się niedługo, że Kevin Feige jest producentem kolejnego Venoma na przykład, czy czegoś w tym rodzaju, to też jakby jest. Myślę, że Sony cały czas chce to gdzieś ugrać, bo mówię, znowu, w momencie, w którym oni jakby się rozłączyli, to miało sens w dużej mierze. W tym momencie sobie myślałeś, okej, jest Venom 2, już mamy reżysera, już mamy kolejne plany, Morbius już ma chyba zdjęcia zakończone, więc tutaj też już możemy zaraz ruszać. Okej, Sony coś tam klei, dopiero co niedawno pojawił się news, którego pewnie nie będziemy omawiać, że film Madame Web ma być, jakieś tam inne tego typu postacie wyciągają. I myślisz sobie, okej, to się poskleja wtedy i będziesz miał tego Spidermana i wokół niego to wszystko. I w momencie, w którym oni jednak dogadują się z Disneyem, to masz wrażenie, że no mówię, znowu, czy to jest tak, że oni na kolanie zmieniają plany? No nie sądzę. Sony nie jest już raczej tą firmą, nie? Ostatnie ich ruchy pokazują, że jednak wyrośli trochę z tego pisania na kolanie, więc wydaje mi się, że za tym też musi stać jakaś większa propozycja. Albo mają naprawdę konkretny pomysł na swoje własne uniwersum, albo chcą jeszcze bardziej się zespolić z MCU właśnie w ten sposób, że i tak mamy z Disneyem bardzo dobre umowy na inne rzeczy. Więc w tym momencie jakby tutaj możemy iść dalej w tą stronę. Ciężko mi powiedzieć, ale właśnie dziwi mnie to, że w tym momencie to byłby szybki ruch w tą czy w tamtą. To za szybko się stało jakby, a nie podejrzewam żadnych z tych firm o takie reakcyjne działanie po prostu.
Tak, no to nie jest tak, że nagle z środy na czwartek się zbierają i no dobra, podpisujemy, nie?
A potem przepiszmy, a nasze plany? A, tu usiądzie Ziutek i przepisze na kolanie, nie?
No, więc, no właśnie i mówię, ten podejrzewam, że ten proces tej zmiany trochę roli Kevina Feige'ego, nie? Z tego producenta, który sam robi wszystko dosłownie sam i konkretnie po prostu zarządzając wszystkim osobiście na tę rolę, gdzie jednak zleca rzeczy zaufanym ludziom, a też umówmy się, na przestrzeni iluś tam filmów, to grono zaufanych ludzi się na pewno powiększyło i dużo łatwiej jest, myślę, Feigiemu zarządzać to właśnie odgórnie, a nie wszystko osobiście. To wydaje mi się to właśnie bardzo prawdopodobne, że wiesz, że powiedzmy będzie osoba, która będzie się zajmowała po prostu cyklem filmów ze Spider-Manem i postaciami wokół tego. Będzie osoba, która będzie odpowiadała bardziej za te kosmiczne filmy, albo osoba, która będzie albo może w inną stronę, że będzie ktoś, kto będzie się bardziej zajmował fabularną stroną, ktoś inny będzie się bardziej zajmował, nie wiem, kontrolą jakości. Ale na wszystkim będzie czuwał Kevin Feige i wtedy kto wie, czy zamiast iść po prostu w kierunku Star Wars, no to nie pójdzie po prostu do góry, wiesz.
Tak, jak na Alana Horna miejsca, czy coś
na Horna albo, nie wiem, Alana Bergmana jako tej troszkę osoby bardziej jakby doglądającej produkcji po prostu filmów czy różnych marek, jakie Disney ma w portfolio. To wydaje mi się bardzo prawdopodobne. Wydaje mi się, że to też się trochę zbiega mimo wszystko z tym, o czym mówiliśmy przy okazji tych Star Wars, że no, nadchodzą zmiany takie strukturalne, powiedzmy, w Disneyu i mamy ten deal, gdzie już wydawało się, że no dobra, rozstali się, chyba trzeba się z tym pogodzić, no bo żadna z nich nie chce ustąpić. I nagle mamy zmianę, nie? Nagle się okazuje, że okej, czyli jest jakaś opcja, żeby mimo wszystko kontynuować współpracę.
I to już teraz, bo my zakładaliśmy wcześniej, że okej, może się dogadają jeszcze w przyszłości. Spider-Man nie wychodzi jutro, MCU nie potrzebuje kolejnego filmu ze Spider-Manem na jutro. Jakby jest jeszcze dużo czasu, żeby to przemyśleć, przestrukturyzować i tak dalej. Ale jednak mówię, że to się dzieje teraz, to... No mówię, wydaje mi się, że to było tak, jak wrócę do tego, o czym mówiłem, że to było troszeczkę przy okazji, ale jednak cały czas no musi za tym stać jakiś plan. No, nawet jeżeli to jest robione przy okazji, to i tak rozmowy o tym są cały czas. To jest bardziej wygląda na zasadzie takiej, że powiedzmy Iger mówi Hornowi i Horn o tym rozmawia z Feigim, powiedzmy, że okej, będziemy niedługo będzie spora dyskusja w kwestii właśnie PlayStation View i tak dalej, będziemy próbowali wynegocjować to, może dogadamy się przy okazji na bazie Spidermana. Miesiące wcześniej takie rzeczy są przecież dyskutowane i wtedy są rozmowy i ze strony Sony jest dokładnie to samo. Oczywiście to nie jest tak, że nagle to się dzieje, to nie jest tak, że oni przychodzą, dogadali się i nagle to jeszcze tego Spidermana. Spidermana, faktycznie, weźmy go, nie? Wiesz, że tam idą za tym większe plany i dlatego też wydaje mi się, że jakby jest coś więcej. No, chciałbym zobaczyć oficjalne jakieś ogłoszenie, bo na razie oficjalnie, tak jak powiedziałeś...
Oficjalne ogłoszenie to było emoji z pająkiem na Twitterze Sony.
Tak, no, tak jak...
To jest tyle, na co możemy liczyć w tym momencie.
Nie wiemy na tym etapie nic poza tym, do czego dokopali się dziennikarze Variety, więc trochę mało. Natomiast ja chcę poruszyć jeszcze inną kwestię. Ten cały szum medialny tak cholernie przysłuży się temu filmowi. To będzie po prostu na tym etapie... Będziemy o tym rozmawiać w poniedziałek, to od razu szybka wtyczka, zapraszamy wszystkich na rozmowy na poniedziałkowy live, gdzie będziemy gadać trochę o przyszłości MCU pod tym względem, czy dalej jest tak wielki hype po Endgame. Ale co by nie mówić o tym, czy ten hype jest, czy nie jest, i o tym pewnie też pogadamy w kwestii Eternals, Shang-Chi i tego typu filmów. W tym momencie, po tej całej akcji, co się działo ze Spider-Manem, jestem przekonany, że nagle w tym momencie już ludzie czekają na nowego Spider-Mana. Już ludzie, wiesz, szukają w kalendarzu, czy zaraz nie będzie ogłaszana data, bo hype po prostu podskoczy, bo to było takie o, zabrali go nam, nie będzie kontynuacji. Ja wiem, jak skończył się ten film, to też nie był konkretny cliffhanger, to nie jest byle co. I w tym momencie jakby oczekiwania na to, że kiedy już wiele osób pogodziło się z tą myślą, że jakby kontynuacja tego wątku będzie trochę ogołocona, nie będzie można wspominać o Happy'm na przykład, o wielu różnych rzeczach, i nagle dostają, nie, jednak będzie można, to według mnie po prostu to puch. I jedna rzecz, o którą mogą liczyć, to że kolejny Spider-Man już na tą chwilę jakby stawiam, że nie wiem, co by musiało się stać, żeby nie zarobił przynajmniej tyle co Far From Home, jeśli nie więcej. Naprawdę nie wiem, co musiałoby się w tym momencie wydarzyć. Reklamy już mają. I żeby nie było, nikogo nie posądzam o to, że było celowe działanie marketingowe. Aż tak daleko firmy nie idą ze względu na głupiego Spidermana, ale myślę, że im się to przysłuży.
Nie, no na pewno, nie? Natomiast gdyby serio było tak, że się dogadali na jeden film, a po tym jednym filmie znowu by rozgorzała drama od nowa, to wtedy podejrzewam, że jeszcze ze zdwojoną siłą. W ogóle tutaj Feige, a propos tego jeszcze, Feige mówi dosyć też ciekawą rzecz w tym swoim oświadczeniu, powiedzmy. No mówi o tym, że no, Spider-Man jest super ikoną i bohaterem, który tam ludzie w każdym wieku i każda publika go kocha. I potem mówi, że no to jest super bohater, który ma tę super moc, żeby tutaj przechodzić między uniwersami różnymi, nie? Odnosząc się do tego, że prawie był już uniwersum Sony, a jednak nie. Ale tu jest jeszcze
z powrotem.
Jeszcze tu jest ta wypowiedź, że so as Sony continues to develop their own Spider-Verse, you never know what surprises the future might hold. I to trochę brzmi na zasadzie, no to będziemy go teraz mieli w MCU, ale co tam później Sony wymyśli, to o Jezu, to ja już nie wiem. I to można też różnie interpretować, na zasadzie, że no dogadaliśmy się na jeden film, a potem już niech Sony robi z nim co chce. Albo na zasadzie, że no tutaj to ten film jeszcze ja będę produkował, a właśnie z kolejnymi już być może ten układ będzie inny, nie? Być może faktycznie będzie tak, że na przykład, wiesz, że no, film nie będzie produkował, jakby Kevin Feige na przykład, albo osoba z MCU, jakakolwiek inna osoba z MCU, która będzie robiła jego robotę, może mieć kredyt jako executive producer albo coś takiego, ale jakby faktyczną produkcją może się zajmować ktoś inny, natomiast to wciąż będzie na przykład część MCU, bo taki będzie układ. Powiedzmy, za kontrolę jakości wciąż może odpowiadać Kevin Feige, mając kredyt executive producera na przykład, nie? Jakby żeby mieć pewność, że wiesz, że żadne zgniłe jajo do MCU nie trafi. Plus, żeby oczywiście legitymizować ten film w oczach fanów. Natomiast wiesz, natomiast te filmy mogą już de facto być produkowane przez Sony, przez ludzi jednocześnie zaufanych Feigiemu. Co myślę, że jest dosyć prawdopodobne w tym momencie, bo też nie... Jakby też sobie wyobrażam taką drogę, gdzie Feige w tym filmie, który jeszcze będzie robiony dosłownie przez niego i tutaj według jego pewnie wizji, może wykreować w Spider-Manowi nawet takie status quo, gdzie na dobrą sprawę w kolejnych filmach nie musi mieć to jakiegoś aż tak, jakby kolejne filmy nie muszą mieć takiego dużego związku z MCU.
Mało tego, wiesz, Sony od zawsze chciało, żeby ich właśnie uniwersum przynajmniej kojarzyło się z MCU. Pamiętasz, jak jeszcze Amy Pascal była i mu używała tych dziwnych słów MCU adjacent, czy jak to, czy coś w tym rodzaju.
No to jest
i ten Feige taki.
Nie tak się umawialiśmy.
Więc, ale wiesz, że jakby Sony miało na to ochotę od zawsze. I znowu widzę tutaj jakiś potencjał właśnie na naprawdę zrobienie tego MCU adjacent, czyli właśnie o to, o czym mówi Feige, czyli Spider-Man, który może skakać między dwoma uniwersami, to znaczy, że mógłbyś mieć dalej tego Toma Hollanda, który byłby w MCU i jednocześnie mógłby się spotykać z Venomem i Feige byłby gościem, który to na tyle jakby nadzoruje, że się upewnia, że okej, ten Venom nie musi być do końca w MCU, ale jakby w tym wszystkim nie ma na tyle dużo bullshitu, żeby cokolwiek się zepsuło jakby po drodze. Że jakby wiesz, Venom nie musi mieć żadnych, nie musi tam się jakiś pojawiać Happy, nie musi tam być jakichś motywów z tym związanych, może być tam Spider-Man, ale kiedy miałbyś wtedy Feige'ego jako tego executive producenta zatrudnionego tylko po to, żeby się upewnić, że robimy swoje, Spider-Man się styka z nami, jak powiedział, skacze między dwoma uniwersami, ale jednocześnie nie przeczymy sobie nawzajem. O, to jest najważniejsze. Nie, tak, no, nie ma konfliktu między jednym.
Kwestia mimo wszystko wyznaczenia jakichś punktów, które trzeba realizować. Zresztą przecież w momencie, kiedy Kevin Feige dostał Spider-Mana do zabawy, no to Sony mu wyznaczyło nawet punkty, które musi zrealizować, typu Spider-Man ma, że Peter Parker ma być białym mężczyzną i tak dalej, bo tak sobie wyobrażają tę postać. Więc podejrzewam, że jest opcja, żeby się dogadać na tej zasadzie, żeby nakreślić pewne ground rules, czego mają się trzymać, żeby dalej formalnie ta postać była w MCU i jest wszystko spoko.
W przyszłym filmie, powiedzmy, pojawiają się kosmici i strzelają laserem w, nie wiem, San Francisco na przykład. No to upewnijcie się, że Venom będzie gdzie indziej teraz. Czy coś w tym rodzaju, nie? Albo, okej, rozwalają Chicago, pamiętaj, żeby Venom nie leciał do Chicago. Nie trzeba o tym mówić, nie trzeba tego robić, ale po prostu pamiętajcie, żeby nie wspominać Chicago, żeby nie robić. To są takie pierdoły, przez które moglibyśmy się odpowiednio poruszać w ten sposób, żeby... I wtedy Sony w pełni produkuje Venoma, nie ma żadnego podziału z Disneyem kasy, ale mogą używać tam Spider-Mana swojego i jednocześnie właśnie w żaden sposób nie kłóci się to z tym, co tam się dzieje.
Mam wrażenie, że tego typu układ sugeruje ta wypowiedź, że to nie będzie już na zasadzie, że okej, jakby to dalej jest ta powiedzmy część MCU, taka jak wszystkie inne filmy, no bo to wspominałem o tym wcześniej. Wydaje mi się, że tych rzeczy w MCU już jest za dużo, żeby Kevin Feige sam osobiście wszystkiego doglądał, nie? Więc w tym momencie outsourcing tego do Sony jest wydaje mi się sensownym rozwiązaniem. No i umówmy się, ja wiem, że wszyscy się przyzwyczaili do tego, że w dotychczasowych filmach ze Spider-Manem było pełno rzeczy z MCU. Bohaterowie, wiesz, Iron Many, Happy i tak dalej biegali po prostu po ekranie. Ale prawda jest taka, że może spokojnie zrobić film, gdzie coś ci może mignąć, ale jakby te postaci nie muszą być prominentne tutaj, nie? Jakby Spider-Man spokojnie ma wokół siebie tyle postaci, że spokojnie mogą zapełnić film. Zresztą to nie jest tak, że nie wiem, w Thorze drugim, no było to cameo Kapitana Ameryki, ale jakby może byś wyciął to, nic by się nie stało. Znaczy by było ze szkodą dla poziomu filmu, ale ogólnie jakby dla fabuły nic by się nie stało. Czy nie wiem, w Iron Manie trzecim, czy coś takiego, dzieją się jakieś spektakularne rzeczy i nikt wtedy nie zadawał pytania, a gdzie są inni bohaterowie?
Pewnie ktoś zadawał, ale to jakby inna sprawa.
Ale wiadomo, nie?
Aczkolwiek w kontrargumencie do tego, co ty mówisz w tej chwili, no nie ma szans, żeby Sony zgodziła się na to, żeby dzielić kasę i nie wrzucić jakiegoś prominentnego Herosa do kolejnej części Spider-Mana. Umówmy się, że jeżeli trzeci Spider-Man ma być w MCU, Disney ma dostać za to kasę, to Sony chce mieć jakąś rozpoznawalną jeszcze twarz. Niech pojawi się tam Thor, niech pojawi się tam, nie wiem, Doctor Strange, niech pojawi się tam ktokolwiek inny, Captain Marvel może, ja myślę, jak mówimy o tych Skrullach, może Nick Fury, no bo było też kolejne motywy, więc...
To jest coś, co będzie się, uzasadniać im te 25%.
Umówmy się, że właśnie dokładnie o to chodzi. Sony ma u siebie... znaczy, Marvel będzie miał Spidermana w swoim filmie i Marvel jakby nie musi się dzielić z Sony kasą, no ale jeśli Sony się dzieli kasą, to my poprosimy w takim razie zasób MCU, żeby nie było tylko, że a MCU, bo wiesz, tutaj to się pojawiło i tylko mówicie, że to MCU. Nie, nie, my chcemy przynajmniej Nicka Fury'ego i powiedzmy, mówię, akurat przynajmniej Captain Marvel, jeżeli wiecie, jak się skończył ten film, ma sens duży, czy coś takiego, więc... no mówię, to mówisz, że można, ale i pewnie w przyszłości może to zrobić, ale przez sekundę nie wierzę, że Spider-Man 3 na tym etapie będzie bez tych postaci. Będzie miał ich pełne wsparcie.
Ale nawet jakby był bez... to już nie masz tego niesmaku na zasadzie, że o, Sony przyszło i zabrało postać i już nie może tam się pojawić nikt z postaci, które lubimy, nie? No i to nie wątpię, że się pojawią na pewno, nie? Ale wydaje mi się, że można spokojnie nakreślić taką sytuację, w której obie strony będą zadowolone. No dobra, czy jeszcze jest coś tutaj do obgadania? A, no przecież jest ta ważna kwestia, o której zapomnieliśmy, czyli data, bo ogłoszono już oficjalną datę, kiedy ten trzeci film ze Spider-Manem miałby mieć swoją premierę. Mianowicie ma to być 16 lipca 2021 roku, co jest o tyle ciekawe, że w tym 2021 roku jest całkiem sporo rzeczy. Odstawmy nawet na bok seriale, nie? Bo seriale swoją drogą, ale nawet filmów mamy bardzo dużo, bo mamy tak, Shang-Chi 12 lutego 2021. Zresztą, kurczę, poprzedni film Eternals będzie w listopadzie 2020, więc to już jest mała przerwa. Potem Shang-Chi w tym 12 lutego, Doctor Strange in the Multiverse of Madness 7 maja, potem jest ten Spider-Man już w lipcu, a potem w listopadzie jest Thor, więc ciasno. A jeszcze mówię, dochodzą jeszcze
seriale, rzeczy, które wypychają wszystko po drodze przy okazji, więc jeżeli ktoś będzie miał dzień, w którym stwierdzi chciałbym dzisiaj coś zrobić, coś Marvela, ping, po prostu każdego dnia będziesz miał coś, jak będziesz miał seriale. No, tak naprawdę to oczywiście przesadzam, ale jeżeli powiem już, że w każdym tygodniu, już możliwe, że wcale nie przesadzam. Więc jest to strasznie zawalony okres i ciekawe, że akurat wtedy jest szybko, jakby nie patrzeć.
No właśnie. To by znaczyło,
że już zaraz rusza już produkcja. Zaraz,
tak. Pytanie, wiesz, czy to jest kwestia tego, że rusza teraz, bo jest w MCU, czy Sony, gdyby miał robić swój film, to też już by ruszało z produkcją, bo podejrzewam, że no, pewne rzeczy już masz umówione wcześniej, nie?
Jeżeli mam stawiać, to mieli scenariusz już do wersji MCU. Bo wszyscy zakładali, że się dogadają. Sony myślało, że będzie po staremu. Disney myśli, że bez problemu przepchnął swoje 50-50. Scenariusze są tanie, jak mówiliśmy. Jestem pewien, że już tam był scenariusz.
Nie bez powodu. Nie mamy jeszcze potwierdzonego reżysera. Nie wiemy na 100%, że John Watts będzie reżyserował ten film, ale myślę, że ono wszystko na to
wskazuje. Teraz będzie, wcześniej.
A scenarzyści, no jasne, ale scenarzyści już byli od dawna potwierdzeni, tak, że są. Spodziewam, że ten scenariusz już dawno istniał.
Scenariusz istniał, było już wszystko gotowe pod tamtą stronę. Nagle się okazało, że Disney i Sony mają inne oczekiwania. To się rozpadło. Wrócili do tego, Kevin wyciągnął ten scenariusz z szafy i tyle. Wydaje mi się, że gdyby to była kwestia samego Sony, dostalibyśmy to później, bo Sony musiałoby stworzyć własny scenariusz, nie mogliby prawdopodobnie użyć tamtego, a może nawet jeśli mogliby, to i tak musieliby wziąć ludzi do...
Musiałby zostać być może
przepisany, żeby
ale to nie jest tak, że nie mogliby, znaczy, no nie mogliby użyć elementów być
tak,
może.
Tak, dokładnie, trzeba mocno przepisać, żeby jakby upewnić się, że nic tam się nie rusza, więc myślę, że Sony film nie wyszedłby tak szybko. Natomiast Marvela, no to prawdopodobnie po prostu wracamy, stare, wiesz, plany nanosimy z powrotem i jedziemy z tym. Więc pewnie i John Watts, który wcześniej było powiedziane, że u Sony niekoniecznie, ale pewnie teraz też wraca jakby do całą ekipą, więc stąd tak szybka data.
No jest jeszcze ta jedna kwestia, że no, tych produkcji jest bardzo dużo i moim zdaniem jest jeszcze szansa, że być może ogłoszą przesunięcie niektórych z nich czy coś takiego, tego nie wiemy. Natomiast nawet jeśli powiedzmy, załóżmy, że jedną produkcję z tego roku wywalą na kolejny, powiedzmy, nie? I to się jakoś tam przesunie, to i tak wciąż będzie dużo tych produkcji.
Ale nie zrobią do tej pory, bo nie ma której.
No pewnie nie, ale jakby widziałem tego typu założenia, że może coś tam, ale nawet jakby to się zdarzyło, to i tak tych produkcji będzie więcej niż było do tej pory, bo no do tej pory MCU robił albo dwa filmy, albo ewentualnie trzy, jeśli dwa, no to najwyżej tam skakiwa ten film Sony, no tutaj już mamy tych filmów
cztery,
naprawdę dużo, a jeszcze są seriale, nie? I wydaje mi się, że to jest kolejna oznaka tego, że no czas się odzwyczaić od tych zasad, które panowały w MCU do tej pory. To znaczy my zawsze do tej pory zakładaliśmy właśnie, że no, że filmy nie mogą powstawać w MCU, jeśli Kevin Feige nie będzie sam osobiście doglądał tych filmów. I o tym już mówiliśmy, że pewnie to się będzie zmieniało, bo Feige będzie musiał wychowywać powiedzmy nowych Feige dla Marvel Studios. Ale też do tej pory zakładaliśmy, że właśnie, że no nie może tych filmów być za dużo, no bo raz, że to organizacyjnie trudno jest dopiąć. No właśnie, o tym mówiliśmy. A z drugiej strony, że no to zwyczajnie to nasyci tak rynek, że no, że zrobi się tego za dużo, nie? Jedne filmy będą zjadane przez inne, a w przypadku Disneya, no to jedne produkcje Disneya będą zżerać powiedzmy jakoś tam zarobek innych filmów, no bo zawsze, praktycznie zawsze teraz będzie sytuacja, w której jeden film Disneya ma, nie wiem, jest 3 tygodnie w kinach i już się pojawia następny, nie? I już wiadomo, że będzie dużo otwarcie i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest modus operandi Disneya w tym momencie i jakby Disneyowi nie zależy na tym, czy on zarobi jeszcze te parę milionów więcej czy mniej na ostatnich miesiącach, dla nich im zależy na tym, żebyś cały czas miał kurwa Disney, non-stop. Masz żyć tym Disneyem, masz jeść tego Dychaj Disneya, masz przyłączyć się, wiesz, do zakonu myszki Miki tak. I żreć to gówno po prostu, aż będziesz miał dosyć. Ja oczywiście żartuję sobie, ale no mówię, to jest ich metoda działania, żebyś po prostu cały czas tym Disneyem był na bieżąco, nie? Znudzi ci się jedna rzecz, superbohaterowie, masz Star tutaj Wars. Adaptację, masz tutaj Star Wars jeszcze, masz seriale, masz po prostu mieć tego Disneya wszędzie dookoła, nie? A to, że to zaszkodzi jakiejś tam produkcji lekko, nie szkodzi, tak od robią na kolejnej, która wyjdzie za moment. Nie? Bo to w tym momencie to jakby też ten model działania im się tutaj zmienił. Wydaje mi się, że te filmy MCU są niejako w tym momencie tego częścią.
I nie sądzę, żeby zmieniano datę, dlatego że jak popatrzysz na to, masz pierwszy film, to jest Shang-Chi. Shang-Chi jest na początku roku. To jest okres, który jak już pokazała Captain Marvel i Black Panther, zupełnie dwa przypadkowo filmy, które poruszały kwestie mniejszości, albo nawet kobiet w MCU, których nie było, i Shang-Chi. To jest dobry okres dla tego typu filmów. Oba te filmy to pokazały. Nie ma szans, żeby ruszyli Shang-Chi'ego. Maj to Doctor Strange, no początek sezonu blockbusterowego. Ni cholery nie ruszą ci maja. W maju musisz coś mieć. Nie bez powodu ta Black Widow ląduje w takim, a nie innym miejscu, mimo że ona nie wydaje się tak widowiskowym filmem jak...
Ale już to, że Doctor Strange tam trafia, to już myślę dobrze świadczy o tym filmie, nie?
Że to jest zwykle ten najważniejszy, nie?
To jest ten film
najważniejszy. Tam jest Infinity War, tam jest Endgame, tak dokładnie. Lipiec to jest miejsce Spidermana, jak widzimy. To teraz Spiderman się zasadził w lipcu. Natomiast w tym momencie zostaje to pustą resztę roku. I o tyle, co w tym roku jeszcze Disney mógł sobie to pozwolić, bo Star Wars gdzieś tam się czai na ten grudzień i tak dalej. Tak w 2021 wydaje mi się, że już widzą, że nawet jeśli w grudniu by coś mieli dalej, to myślę, że nawet w tym roku żałują, że nie mają nic na listopad. Bo miałeś swego czasu Ragnarok w tym okresie, Sony miało Venoma w tym okresie i patrz jak zarobiło, Aquaman, no to był grudzień bardziej, ale też superbohaterskie kino pod koniec roku. Jest jeszcze miejsce na jeden superbohaterski film pod koniec roku, który nie gryzie się z niczym innym i tego Thora nie ruszą. Znowu, tak jak mówię, oni lubią tematycznie Thor Ragnarok, kiedy był? Pod koniec roku. Thor Love and Thunder znowu pod koniec roku, trzymają się tych ram, więc nie ma szans, żeby którykolwiek z tych filmów był ruszony. Więc jestem pewien, że pójdą wszystkie 4.
No, znaczy wiesz, Disney nie żałuje, że nie mają nic na listopad, oni mają Frozen akurat.
Znaczy Frozen, ale Marvel.
Spokojnie może właśnie w tym czasie między Spider-Manem a Frozen spokojnie wydaje mi się, że jest miejsce. Jakby chcieli, to by coś tam upchnęli na pewno.
Plusy, nie? No nie do końca ta sama grupa docelowa jest Frozen i Spider-Man, no czy jakiegokolwiek innego filmu Marvela. Myślę, że te filmy by się nie gryzły. Gdybyś miał różnicę 2 tygodni między Frozen a nowym superbohaterskim filmem, to spokojnie oba by zarobiły ogromne pieniądze.
Dobra, to tyle o dacie, co dalej?
Jest oficjalna wypowiedź może z tego View, bo to też brzmi dosyć mocno, jeżeli pomyślisz o tym. Sean Breen, SVP Disney Media Distribution, powiedział: PlayStation View dostarcza doświadczenie oglądania telewizji przez seamless, łatwy w obsłudze.
No, takie łatwe, że aż nie zauważysz.
Tak. User interface, który skupia się na personalizacji.
A, to wygodny.
I który jest atrakcyjną okay. ofertą, bla bla bla, kiedy sobie konsumenci mogą nawigować przez ich video options, okej. Okay. I teraz dużo ważniejsze. We look forward to continue serving subscribers the full value of our content from Walt Disney Television and ESPN, which now includes the FX and National Geographic Networks and the newly launched ACC Network. Więc mamy tutaj szychę z Disneya, która właśnie wypowiada się, jak bardzo cudowne jest PlayStation View, jak świetnie dostarczają doświadczenia w oglądaniu i jak będą w pełni dostarczać content z Walt Disney Television i ESPN, o którym mówiliśmy, że w Stanach to nie jest byle co ESPN, i że dorzucają do tego nowo nabyte National Geographic i FX, i jak nie mogą się doczekać, aż będziecie korzystać przez PlayStation z ich doskonałego contentu Disneya. No, mówię, to jest kolejna tego typu wypowiedź, no, która jakby jeszcze bardziej podtrzymuje tą współpracę, która pokazuje, że oni są bardzo poważni, jeśli chodzi o dalsze działania razem.
To jeszcze podkreślmy na wypadek, jakby ktoś nie załapał. PlayStation View to jest system do streamowania telewizji. Jakby co, to nie jest platforma streamingowa.
No,
więc...
o to chodzi, dlatego nie konkuruje z Disney Plus.
I no właśnie, to jest inna usługa, natomiast może właśnie komuś umknie ta informacja i się będzie zastanawiał, okej, ale czemu, nie wiem, seriali z Disney Plus nie dadzą, czy coś takiego. No nie dadzą, bo to jest telewizja, nie streaming, więc po prostu chodzi tutaj o kanały National Geographic na przykład, a nie,
no
a nie
FX,
o
nie?
programy z Disney Plus, nie? No właśnie, i FX. Więc, no, symbioza po prostu między obiema firmami.
Tak, masz tam
Disney firmami.
XD i te wszystkie kanały idą przez usługę Sony.
Wiesz, że Sony ma swój streaming? Nazywa się Crackle, ale nikt z niego nie korzysta.
No i o to chodzi. I znowu dlatego myślisz sobie, okej, okay, Sony widzi, że kurde, streamingu nie powalczymy, ale jeszcze może w konwencjonalnej telewizji przy zapleczu Disneya może damy radę.
No i dlatego mówię, że w Sony nagle się ktoś obudził i po tym jak się zmieniło kierownictwo, ktoś tam myśli po raz pierwszy, odkąd pamiętam.
Widać wyraźnie, jak filmy idą.
Wiesz, że stare kierownictwo Sony by stwierdziło, kurwa, jakieś streamingi, to my róbmy. O, mamy Sony Crackle, to zapowiedzmy serial ze Spider-Manem na nim, czy coś, to nie mogą.
Nie mogą w
to serial z Madame Web i z ciocią May, która jest tajną agentką. Nie, tego też by nie mogli. No, ale coś by zapowiedzieli chujowego i potem by się zdziwili, że nikt tego nie ogląda. No, a w tym wypadku naprawdę kombinują tak, żeby znaleźć jakieś sensowne miejsce w niszy, która no, przez Disneya nie jest zagospodarowana w tym momencie. Nie? Więc Disney ma telewizję, oni mają w tym momencie system do jej streamowania. No dobra, widzę, że Zendaya wrzuciła gif ze Spider-Manem, więc dzieje się. Także podejrzewam, że w najbliższym czasie dostaniemy jakieś informacje. No podejrzewam, że wiesz, ci wszyscy dziennikarze teraz z Hollywood Reporter i Deadline i tak dalej, to już tam dzwonią do tych swoich informacji.
Wszyscy do kogo mogą. Ile filmów, mówcie. Nie? Wszystko mówcie. Więc pewnie jeszcze przez weekend będziemy dostawać, ale to będzie dobry moment, żeby na live w poniedziałek jeszcze też poruszyć ten temat, bo niejako będzie łączył się z przyszłością MCU.
No, także ciekawy czas u Kevina Feige'ego, po prostu dzieje się.
Dzieje się dużo. To jest ciekawe, kiedy myślisz sobie, że wrzesień to jest trochę umieralnia, jeśli chodzi o jakieś tematy. To jest zawsze ten taki moment, kiedy się w sumie nic nie dzieje, bo jeszcze nie zaczął się sezon oscarowy. Sezon blockbusterowy już się de facto skończył i wrzesień to jest zawsze straszna posucha. Ale jak widać, koniec września to już najwidoczniej nie wrzesień w Hollywood, więc...
Słuchaj, może serio Kevin Feige tam poszedł, wiesz, do góry i powiedział, nie, no słuchajcie, to ja już tak się będę zwijał tak za rok czy dwa, ale jeszcze przed pójściem to ja bym chciał zrobić film Star Wars, no jeszcze Spider-Mana bym jednego zrobił, no dobra, masz tutaj pożegnalny prezent tutaj wstążką przypasany, proszę bardzo, no to przypadek... No nie, ale no myślę, że zresztą, kurczę, no to PR-owo też jest świetny ruch dla Sony, nie? Nagle, kurczę, przestaną, wiesz, mieć ten problem,
mało
gdzie...
Mało tego, w ogóle teraz oni z Disneyem to najlepsi przyjaciele na każdym kroku. Więc tutaj, wiesz, nie tylko to, ale jeszcze tamto i w ogóle tak się lubimy i te wszystkie teksty Feige'ego i właśnie Pascal, która mówi, jak to Spider-Man tu niesamowicie jest dobry i potem tam Feige mówi, że tak nam się, tak się współpracowało, o tak się współpracowało, jak przy niczym innym, no wiesz.
Nie, no to właśnie to już o tym wspominaliśmy, nie? Że jakby te komunikaty z obu stron były zaskakująco pozytywne, szczególnie po tym rozstaniu, nie? Które wydawałoby się, że...
Nikt nie palił mostów.
Tak, nikt nie palił mostu, a spokojnie wydaje mi się, że gdyby się rozstali w nie najlepszej atmosferze, to ktoś, to jedna i druga strona mogłaby coś ugrać, żeby uszczypnąć trochę tak. Wiesz, kontrahenta niedoszłego, nie? A te komunikaty
ale tu
były bardzo pozytywne.
Ale tu większy biznes jest, tak? To są większe pieniądze niż tylko jeden Spider-Man. To jest,
no i właśnie, no znowu potwierdza się to, co też wspominaliśmy, że no, powrót do tych negocjacji jest korzystny dla obu stron, nie? Bo w tym momencie oba koncerny wszystko korzystają. Nawet tak jak wspominałem, nawet jeśli te warunki nie są idealne dla Sony, no to i tak już wymieniliśmy jakieś tam rzeczy, na których na pewno skorzystają, plus jest właśnie ta cała dużo większa kwestia związana z inną transakcją, o której już tutaj mówiliśmy.
I to trochę pokazuje też, że w Hollywood, w ogóle w dużych biznesach, jakby coś takiego jak ego nie istnieje. Kiedyś może było, jak sobie pomyślisz o tych zatargach pomiędzy Foxem jeszcze, a Marvelem, Ike'em Perlmutterem i obrażaniem się na siebie za różne rzeczy, ale może dlatego Disney jest właśnie tak niesamowicie skuteczną korporacją i może dlatego Bob Iger i idąc dalej Alan Horn są prawdopodobnie najlepszymi ludźmi w historii Disneya na tych stanowiskach, które zajmują. Bo to są ludzie, którzy nie mają ego. To są ludzie, dla których ego nie jest ważne, dla których liczy się biznes. Jest to tak samo z drugiej strony Sony, o którym mówiliśmy. Popatrzcie, jak kiedyś było, haha, Sony robi film, lol. Teraz już się tak nie myśli, więc widzisz, że może, że właśnie te korporacje, które właśnie się dźwignęły, które tak dominują, to właśnie wynikają z tego, że tam nikt nie myśli w kategorii ja i co i moje widzimisię. W sumie dla nas lepiej.
No jasne, dla nas lepiej. Nie, no właśnie to jest tak inne niż rzeczy, które, nie wiem, Isaac Perlmutter robił, nie, swego czasu.
No, to mówię, dokładnie. Ja pamiętam te obrażanie się, bo to nie dostaliśmy takich praw, a prosiliśmy, to teraz tamto. To po prostu jak były te motywy słyszeliśmy odgórne narzucenie w komiksach Marvela, gdzie nie twórzcie nowych mutantów, bo jeszcze Fox ich dostanie do swoich praw. To było tak absurdalnie po prostu niepoważne. Wrażenie dzieci z dużymi pieniędzmi, nie?
No na szczęście marki, które lubimy w rękach, mają ludzie, którzy mają trochę więcej oleju w głowie, nie? Więc i tak jak wspomniałeś, i my na tym korzystamy. No dobra, słuchajcie, to będziemy kończyć, żeby mógł to jeszcze dzisiaj zmontować i wrzucić. Natomiast no wybaczcie, że się jeszcze nie pojawił ten materiał o właśnie Feige i Star Wars. On poleci jutro rano, ustawiłem tam na 8, żeby się opublikował o tej 8 i się wtedy pojawi. A żeby bonusowo tutaj jeszcze wleci ten Ghost Rider pewnie tego samego dnia. Natomiast na Q&A się widzimy w niedzielę. W poniedziałek też będzie jakiś materiał na pewno i wieczorem się widzimy na tym, na
live. Macie od nas kupę teraz materiałów, ale tego, że się dzieje. No, teraz no. Po takiej ciszy nagle mieliśmy, pamiętam jak wyglądało tydzień kolejny. No dobra, to co, o czym dzisiaj pogadamy? No o czymś trzeba pogadać i tak dalej. I nagle takie puf, ale jeszcze to. I... No. Ciekawy czas się zaczyna.
No, to Radek siedzi tam w Łodzi i to, nic nie wie, kurczę.
To chyba właśnie trwa New York Comic Con, więc to w ten weekend właśnie. No. Więc pewnie też jeszcze parę rzeczy wypłynie.
No, także widzimy się niebawem i co, żegnamy się w takim razie. Dzięki wielkie za uwagę. Był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Tutaj też czapeczkę założyłem dzisiaj na cześć Kevina Feige'ego. Wcale nie dlatego, że byłem u fryzjera i stwierdziłem, że zaburzy to continuity, bo mamy parę materiałów jeszcze w zapasie, ale nieważne. No i dobra, słuchajcie, jak coś się pojawi większego w tej kwestii, to myślę, że też się szybko zbierzemy i coś na ten temat nagramy. Także trzymajcie się, do zobaczenia, sieci napisy końcowe. Trzymajcie się, cześć!